Nie wiem, jak często modlimy się tą pieśnią: Panie, uczyń ze mnie świątynię pełną Ciebie, Twojej chwały, Twojej obecności. Wiecie, tak w tych czasach, w których żyjemy, coraz częściej myślę o tym, że każdą pieśń, że każde słowo, że każde kazanie musimy zacząć traktować w nowy sposób, bardziej świadomie, zastanawiać się nad tym, co mówimy, czego nie mówimy, co robimy, czego nie robimy, czemu robimy, czemu nie robimy, żeby nasze życie nie było jakimś dziełem przypadku, żeby nie było splotem rzeczy, które po prostu się przypadkiem wydarzyły i spotkały, ale żeby nasze życie zaczęło być takim świadomym życiem, świadomym podążaniem za Bogiem i świadomym dokonywaniem wyboru. Poprzednia pieśń mówiła o tym, że ten świat nie jest naszym domem i coraz bardziej to widzimy. Kiedyś to śpiewaliśmy, ale ile z tego rozumieliśmy, że ten świat nie jest naszym domem, a teraz nie tylko zaczynamy to widzieć, ale nam się coraz głośniej mówi o tym. Zakończył się rok, o którym wiele razy mówiliśmy, że jest dziwny, że jest inny. Weszliśmy w nowy rok 2021 i weszliśmy z większą ilością pytań niż mamy odpowiedzi. Przyzwyczaja się nas do pewnego obcego nam, zupełnie nowego sposobu myślenia. Kiedy zaczęły się te dziwne wydarzenia gdzieś tam u nas w okolicach marca i to miało trwać krótko, a potem trwało, a potem były przepowiednie o tym, że to jeszcze potrwa i potrwa i potrwa. I zaczęto rzucać takie hasła, że no te maseczki, w których trzeba chodzić, to bardziej kaganiec. Potem zaczęło się głośno mówić, że przyjdzie jakaś nadzieja i to będzie wyszczepianie populacji, a potem wyszczepianiu ma przyjść odporność stadna. Ja tak słucham tego wszystkiego i myślę, przez całe życie słowo kaganiec, słowo wyszczepić całą populację, słowo stado, to nie były słowa, których używało się w stosunku do ludzi. Wspomniałem już o tym bardzo delikatnie pod koniec tamtego roku, że coraz głośniej mówi się o tym i najgłośniej to wybrzmiało, kiedy również papież o tym powiedział, że możemy zapomnieć o własności prywatnej, jaką znaliśmy do tej pory. Że coraz mniej będzie rzeczy, które są nasze, prywatne, do których nikt nie ma nic. Wszyscy byli zdziwieni, jak nasz premier pierwszy raz użył takiego stwierdzenia: nowy porządek świata. No nam to wszystko coś mówi. My zaczynamy sobie powoli te fakty układać. Może zbyt powoli, może z wielkim niedowierzaniem ze strony wielu. No bo jakby to miało być, że nasza własność prywatna przestanie być prywatna? No całe życie nam mówią o tym, że w Ameryce to jest taka prywatna, że jak wejdziesz na czyjąś posesję, to on cię zastrzeli i żadnych konsekwencji nie poniesie, bo prywatne to ma być prywatne. Ale takimi kroczkami, takimi kroplami, takimi czasami zdawkowymi informacjami przyzwyczaja się nas do tego, że przyjdzie nowy porządek świata i my o tym wiemy. Natomiast moglibyśmy tylko spotykać się i ubolewać z tego powodu. No i pytać się, to jak to? To myśmy dziesięciolecia pracowali, zbierali, budowali, odkładali, i nagle to przestanie być nasze? To my stracimy władzę nad tym, nie będziemy mogli decydować o tym, co się stanie? No takie rzeczy to się już zdarzały, nie? Wiecie, jak było, no może nie wiecie, ale na pewno słyszeliście w czasie wojny. Państwo stwierdziło, że potrzebuje twojego konia, więc go zabierało. Państwo stwierdziło, że potrzebuje twojej krowy, to ją zabierało. Wojsko stwierdziło, że potrzebuje jeszcze tych 5 mężczyzn, którzy są w twoim domu, to ich zabierali. I w czasie wojny ludzie przekonali się, że własność prywatna no nie do końca jest zawsze prywatna. Mniej chce się dzisiaj tym zajmować. Rzuciłem taką informację, żebyśmy nie byli ślepi, żebyśmy nie byli głusi, żebyśmy coraz bardziej zdawali sobie sprawę z tego, w jakich czasach żyjemy. Żebyśmy coraz częściej myśleli o tym, że to zdanie, które kiedyś tam wypowiadaliśmy i może nie do końca wiedzieliśmy, czego ono dotyczy, o czasach końca jest napisane, że kiedy się to zacznie, to potem będzie tak jak z bólami urodzącej. Czyli to coś, co się zaczęło, już nigdy się nie zatrzyma. No nam się mówiło na wiosnę tamtego roku, że to się zatrzyma, że musimy przeczekać, że musimy przetrwać. I mówiło się, kiedy wrócimy do normalności, a teraz nas się oswaja z myślą, że my już nigdy nie wrócimy do normalności. Mówiono przez jakiś czas, jak się pojawi szczepionka, to wrócimy do normalności, a teraz, kiedy pojawiła się szczepionka, to się mówi, no, że no, my nie wrócimy do normalności, bo to nie jest tak, że może jak na ospę, że raz w życiu cię zaszczepią i będziesz odporny, ale że te szczepienia będą cykliczne, no i... A potem będzie trzecia fala, a tak naprawdę to idzie jeszcze pandemia X gdzieś tam z Afryki. A w ogóle z maseczkami to już zostaniemy do końca życia. I to już słyszałem nie jeden raz. Także kapie się nam pewne rzeczy, informuje nam się o tym, że nawet gdyby ta jedna pandemia się skończyła, to przyjdzie druga. I teraz pytanie brzmi, czy nasze... orędzie noworoczne, bo tak moglibyśmy też potraktować to nabożeństwo. To jest taki kolejny czas na zastraszenie ludzi, również tych w Kościele. Czy my chcemy jakąś nadzieję sobie znaleźć? Czy my chcemy nauczyć się żyć właściwie po Bożemu w tych dziwnych czasach? Czy my chcemy naprawdę nauczyć się dokonywać dobrych wyborów w tych dziwnych, trudnych czasach? I do tego, właśnie do tego chcę nas dzisiaj zachęcić. Tytuł tego, co powiem dzisiaj, brzmi rok 2021, rokiem przylgnięcia do Boga. To jest moja zachęta. I ja wiem, że to już zabrzmiało co najmniej 3 razy w tamtym roku, żebyśmy przylgnęli do Boga, że Pan Bóg już przez Jeremiasza dawno temu mówił, że tak jak pas przylega do bioder męża, który go nosi, tak chciałem, żebyście przylgnęli do mnie, mój ludu. Ale jak czytamy dalej, to okazuje się, że nie przylgnęli, albo większość nie przylgnęła, naprawdę wielu nie przylgnęło. A my słysząc to może nawet nie do końca wiemy, co powinniśmy mieć na myśli z tym przylgnięciem do Boga, jak to do Niego mamy przylgnąć i właściwie co to przyniesie. Ja tak kiedyś śpiewałem tą pieśń, Panie, uczyń ze mnie świątynię, to tak sobie myślałem, wiecie, jakie jest błogosławieństwo w tym, że będziemy świątynią Ducha Świętego? No jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeżeli w tobie mieszka największy mocarz wszechświata, Po cóż się będę bał, czego się będę lękał, uczy nas Pismo Święte. My tego dzisiaj potrzebujemy. My potrzebujemy tego, żeby Duch Święty wypełnił nasze życie i wnętrze bardziej niż kiedykolwiek było to w naszym życiu. Ale nie po to, żeby komuś zaimponować, że mamy dary, których inni nie mają. No właśnie po to, żebyśmy zaczęli żyć nową jakością życia, żebyśmy wiedzieli, że dary Ducha Świętego nie są po to, żeby się nimi chlubić, ale po to, żeby je używać, że wśród darów Ducha Świętego jest coś takiego jak dar mądrości. Nie macie takiego wrażenia, że tej mądrości potrzebujemy dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek? Już powiedziałem o tym, że weszliśmy w ten rok z większą ilością pytań niż mamy odpowiedzi. A kto przyniesie tą odpowiedź? Kto nam podpowie, co mamy zrobić? Kto nam podpowie, czego mamy nie robić? To On, Duch mądrości, Duch łaski, Duch, który cię wprowadzi we wszelką prawdę. To już Pan Jezus dawno temu mówił, że pośle swojego Ducha i On nas wprowadzi we wszelką prawdę. No my, ja nie wiem, czego my dzisiaj bardziej potrzebujemy niż tego, żeby Duch Święty wprowadził nas we wszelką prawdę, żebyśmy w tej górze kłamstw, bo to już jest prawie więcej niż góra kłamstw, a my w tym wszystkim musimy i chcemy się poruszać, nie pogubić, nie pobłądzić. Myśmy się dzisiaj przed nabożeństwem modlili o tych, którzy pobłądzili. Całą listę długą moglibyśmy spisać ludzi, którzy pobłądzili, ludzi, którzy byli z nami, ale dzisiaj są w głębokim świecie. Panie, uczyń ze mnie świątynię. Panie, przypominaj mi od niedzieli do soboty, przez cały tydzień, że ten świat nie jest moim domem. Że jeżeli do tej pory wiązałem jakąś przyszłość swoją z tym miejscem, to dzisiaj mi powiedziałeś przez tą pieśń, że ten świat nie jest moim domem. Że jesteśmy tu przechodniami, że jesteśmy tu na krótko, że jesteśmy tu na chwilę. Jeżeli tu jesteśmy na chwilę, to nie możemy wiązać się z tym światem. Nie możemy przylgnąć do tego świata. Wiecie, jest taki tekst, kiedy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Zobaczcie, ta sama myśl, która dotyczy tego, co chcemy, żeby w naszym życiu się wydarzyło z Bogiem, ona mówi nam, że to, co w naszym życiu powinno się wydarzyć w stosunku do Boga, może się przydarzyć w stosunku do świata, do rzeczy tego świata. I tam nie jest nawet napisane, że to bogactwo zawsze musi być złe od początku do końca. No my potrzebujemy różnych rzeczy w tym życiu, w tym świecie, ale tam jest jedna rzecz napisana. Kiedy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. I kiedy czytamy Biblię pod tym kątem, to my się dowiadujemy, że nasze serce może przylgnąć do różnych rzeczy. Jest w 34 rozdziale pierwszej Mojżeszowej opisana taka historia, że serce Sychema przylgnęło do Diny, córki Jakuba. Ale to przylgnięcie nastąpiło w niewłaściwy sposób, w niewłaściwej kolejności i dlatego, że to nie było według Bożego serca, to uczy nas to, że konsekwencje nie tylko rozlewają się w czasie, ale są straszne. I konsekwencją tamtego przylgnięcia, tamtej rzeczy, która się wydarzyła, tego, co zaczęło się w niewłaściwy sposób, tego, co szło w niewłaściwym kierunku, była tak naprawdę śmierć. Ale jest inna historia opisana w Biblii. Spróbujmy przez kilka chwil popatrzeć na nią. Pierwsza księga Samuela, rozdział 18. Łatwo zauważyć, że rozdział 18 następuje po 17, a 17 to jest ten, który opisuje nam przełom w życiu Izraela. Izrael stoi naprzeciwko Filistyńczyków, stoi przez wiele dni w strachu, stoi i nie wie, co zrobić, stoi i jest pełen obaw, oczekuje, ale tak naprawdę nie wie na co. Może wielu z nich się modli, ale kiedy jest czas na świadectwa, no to dzielą się takimi świadectwami, że no, te modlitwy doszły tylko do sufitu. Oni w szczerym polu stali, także tego sufitu tam nie było, ale jednak mieli wrażenie, że te modlitwy idą tylko do sufitu, że nic nie działa. I tamten czas, to jest ten czas, kiedy serce ludzi stopniało, kiedy nikt nie ma nadziei, kiedy każda minuta trwa jak wieczność, a kiedy wyszedł Goliat, to te minuty były jeszcze dłuższe. I wiecie, wtedy wydaje się, że już nic nie może się wydarzyć, że tej sytuacji nikt nie może rozwiązać. To jest tak, jak Saul kiedyś poszedł do wróżki, żeby wywołać ducha Samuela, bo on w tej swojej rozpaczy wykrzyczał: nie ma odpowiedzi na moje pytania. Zwracam się wszędzie i wszyscy są głusi. Nie ma proroków, którzy by odpowiedzieli. Bóg nie mówi, losy nie działają, już nic nie działa. Wiecie, czasami człowiek dochodzi do takiej sytuacji. Może i my, gdybyśmy mieli dzisiaj odwagę, to byśmy powiedzieli, że czasami w swoim życiu do czegoś takiego doszliśmy. Zobaczcie, też to chyba dzisiaj zaśpiewaliśmy. Nie ma problemu, którego Bóg nie może rozwiązać. Wiecie, kiedy kolejny Goliat stoi przed tobą w twoim życiu, zaśpiewaj tą pieśń. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Tylko nie możemy Bogu przeszkadzać. Tylko nie możemy lgnąć do tego świata. Tylko nie możemy lgnąć do kolejnej diny. Tylko nie możemy lgnąć do tych rzeczy, o których Pan Bóg mówi, żebyśmy z daleka się od nich trzymali. Bo jeżeli będziemy lgnąć do rzeczy tego świata, jeżeli będziemy lgnąć do kolejnej diny, jeżeli będziemy lgnąć do kolejnej oferty, którą diabeł nam przysyła, to wiecie, co tam było zawsze owocem i konsekwencją? Śmierć, beznadzieja. I teraz oni tu czekają i nie wiedzą, co zrobić, a Pan Bóg ma swoje rozwiązanie. Czasami śpiewamy w jakichś pieśniach, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Nam się wydaje, że Bóg się już spóźnił dawno temu. Już tu miał być, kiedy Goliat za pierwszym razem wyszedł. Dlaczego Pan Bóg się spóźnia? Dlaczego nie przychodzi? Dlaczego nie odpowiada? Dlaczego już nic nie działa? Nie ma proroka, nie działają losy, Bóg nie mówi. Wiecie, to nasze wybory, to nasze życie, to czym karmimy naszą duszę, to jak trawimy nasz czas, to powoduje, że w takich miejscach, jak rozdział 17, pierwszej Samuelowej, czasami się znajdujemy. Ale ten rozdział my dzisiaj się nie zajmujemy. Ja tylko chcę powiedzieć o tym, że to jest rozdział, który przynosi rozwiązanie. To jest rozdział, który pokazuje, że Boże rozwiązania to nie są ludzkie rozwiązania. One są absolutnie niestandardowe. One wręcz są po ludzku absolutnie irracjonalne, kiedy widzimy, jak jakiś młodociany pastuszek wychodzi z procą naprzeciw siłacza, naprzeciw olbrzymiego Goliata, naprzeciw człowieka, o którym się mówi, że jest wojownikiem od swojej młodości. Człowiek, przed którym drżą wszyscy żołnierze Izraela. I wychodzi naprzeciwko niemu pastuszek, W ręce ma tylko proce, nie ma żadnej zbroi, nie ma żadnej tarczy, nie ma żadnej włóczni, a to wszystko ma Goliat. Ale ma jedno. Wychodzi w imieniu Pańskim. Wie, w co uwierzył. I takie są pieśni. Wiem, komu uwierzyłem. Wiem, komu uwierzyłem. I z tym idzie Dawid. On mówi o tym najpierw żołnierzom, on mówi potem królowi Saulowi o tym i on mówi o tym każdemu, kto chce usłyszeć. Bóg, który wyrwał mnie z mocy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego nieobrzazanego Goliata za to, że Goliat lży Boży naród wybrany Izraela. I zobaczcie, Bóg się do tego przyznaje? To, co nie mogło się wydarzyć, się wydarzyło? My moglibyśmy się tym zwycięstwem, tą historią delektować jak naprawdę na każdym nabożeństwie. To jest jedna z tych historii, która przynosi nadzieję, która mówi o tym, że niemożliwe staje się możliwe. Ale jak wspomniałem, życie toczy się dalej. Ja się bardzo cieszę, że po takich wydarzeniach jak to z Dawidem i Goliatem, po takich zwycięstwach niezwykłych, po działaniu Bożym, które przypomina nam o tym, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki, że On się nie zmienił, że jest Panem Wszechświata. Jakkolwiek to dzisiaj wygląda, nawet jeżeli nam się wydaje, że nad tym, co dzisiaj się dzieje w świecie, to już nikt nie ma żadnej władzy ani kontroli. A Bóg ma władzę, kontrolę, przygląda się temu. Nie ma rzeczy, która by mu umknęła. Wręcz to, co się dzieje, jeżeli zaczynamy na to patrzeć od strony duchowej, dowiadujemy się, że to jest tak naprawdę realizacja Bożego zamierzenia w stosunku do tego świata. Bo ten świat w określony sposób się skończy i powinniśmy częściej o tym myśleć, czytać, zastanawiać się, żebyśmy byli w dobrym miejscu, żebyśmy wybrali jak Dawid. Nawet jeżeli wydaje się to irracjonalne, bo wszystko, co zrobił Dawid w tej historii, wydawało się od początku prawie do końca irracjonalne. Dopiero wtedy, kiedy Goliat leży już na ziemi, dopiero wtedy, kiedy Dawid ucina mu jego wielką głowę, dopiero wtedy zaczyna to wyglądać na coś wreszcie racjonalnego. Ale historia idzie dalej, życie toczy się dalej. Wiecie, nawet największe zwycięstwa, nawet największe rzeczy w twoim życiu, kiedy się kończą, życie biegnie dalej. Gdy jest kolejna historia, przeczytajmy początek 18 rozdziału. Gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tego dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swojego miecza i łuku i pasa. A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie. Także Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. Podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. Ale w tej historii krótkiej, dzisiejszej, chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na pewną rzecz, która się wydarzyła. I już nie jest dla nas tajemnicą, czym się będziemy zajmować, bo początek jej historii zaczyna się tak. I umiłował go Jonatan. I przylgnęła dusza Jonatana do duszy Dawida. I umiłował go jak samego siebie. Jeżeli czasami już w tamtym roku wspominaliśmy o tym, żebyśmy w naszym życiu przylgnęli do Boga, żebyśmy przylgnęli do Niego, żebyśmy byli bliscy tak jak to jest możliwe, to ta historia pomoże nam jeszcze jeden kroczek zrobić. Ta historia pomoże nam chociaż odrobinę zrozumieć, co to znaczy przylgnąć. I tu jest napisane, że kiedy Jonatan z jakiegoś powodu, to nie jest dla nas tajemnicą, że Dawid wtedy w Izraelu imponował wszystkim. Jego postawa, jego sposób myślenia, jego odwaga i ten czyn, który zrobił. Ja myślę, też widziałem w swoim życiu, miałem sam takie doświadczenia, że patrzyłem, czy spotykałem w swoim życiu różnych mężów bożych, potem patrzyłem na nich, przyglądałem się im, powiedziałem, chciałbym tak jak oni, chciałbym kochać Boga tak jak oni, chciałbym służyć Bogu tak jak oni, chciałbym umieć wybierać tak jak oni, bo wybierać nie zawsze jest łatwo. To tak łatwo w niedzielę rano powiedzieć, ale wybierać nie zawsze jest łatwo. Wybierać czasami jest bardzo trudno, a w naszych czasach będziemy się, czy już się przekonujemy, że coraz trudniej jest wybierać, coraz trudniej będzie wiedzieć, jak wybrać, wiedzieć, jak postąpić, żeby się nie pogubić, żeby ten świat nas nie wchłonął, a chce to zrobić. Myślę tak naprawdę, że dzisiaj, czyli tak naprawdę w roku 2021, przylgnięcie do Boga jest jedyną szansą dla nas w tych czasach, żeby się ostać. Te czasy, kiedy jakoś sobie chodziliśmy, te czasy, kiedy raz byliśmy, raz nie byliśmy, te czasy, kiedy Biblię raz otwieraliśmy, trzy razy nie otwieraliśmy, te czasy, kiedy dwóch albo trzech z nas modliło się na nabożeństwach, te czasy już powoli odchodzą do lamusa. My dzisiaj musimy znaleźć się w nowej rzeczywistości. My dzisiaj, ci wszyscy, którzy przez lata nie wołali, przez lata się nie modlili, przez lata ignorowali Pismo Święte, my dzisiaj albo wszyscy uchwycimy się Boga rękami i nogami, albo tak naprawdę się nie ostaniemy. Niech jakiś obraz pojawi się przed naszymi oczyma. Widzieliście kiedyś statek, który się rozbił? Jak ludzie się tam zachowują? Stąd się wzięło to przysłowie, tonący brzytwy się chwyta. Jeżeli statek się rozbił, to każdy uchwyci się czegokolwiek, co jest w pobliżu, byle nie pozostać z niczym. I my dzisiaj tego potrzebujemy. My potrzebujemy czegoś się uchwycić i dzisiaj już nie możemy mówić czegoś. My musimy się uchwycić tego, co jedyne jest pewne w tym wszechświecie. A więc Jego słowa, a więc Jego obietnic. Dał Ci kiedyś Pan Bóg słowo? Wiesz, słowa możesz się uczepić jak kotwicy duszy. Wiesz, co to jest kotwica? Kotwica to jest takie urządzenie pozornie małe, ale ono to, ten ogromny statek trzyma w miejscu. Wiecie, my musimy zacząć się inaczej myśleć. My musimy nad każdym słowem, które jest czytane, wypowiadane, zacząć się zastanawiać, co to tak naprawdę znaczy w moim życiu. Że kotwica to już nie tylko taki obraz z jakiegoś filmu, ale ja muszę mieć swoją kotwicę. To musi być kotwica mojej duszy. To jest kotwica. Wiecie, gdzie ona musi się zahaczyć? Gdzie ona musi zostać zarzucona? Bo marynarze to wrzucają tą kotwicę, oni dobrze wiedzą, jak to trzeba zrobić. Wiecie, gdzie wierzący człowiek musi zarzucić swoją kotwicę? Do miejsca najświętszego. To jest miejsce, do którego przez wieki nikt z ludzi, za wyjątkiem arcykapłana, i to tylko raz w roku, i to nie bez krwi, nikt z ludzi tam nie mógł wejść, nikt z ludzi tam nie mógł zajrzeć. Wiecie, jeżeli się zdarzyło, że kapłan z jakiegoś powodu zmarł w miejscu najświętszym, a to się zdarzało, tam nie można było wejść z grzechem, tam nie można było wejść brudny, tam nie można było wejść z rozpędu, tam wchodziło się. No, normalni ludzie, nie, zwykli ludzie nie wchodzili, tylko arcykapłan, tylko raz w roku. Ale wiecie, jak tam wchodził? Z bojaźnią i drżeniem. Coś wam to przypomina? To do nas jest powiedziane. Z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. I my dzisiaj tą naszą kotwicę musimy zarzucić do miejsca najświętszego. Może to jest miejsce, w którym jeszcze nigdy nie byłeś. Jeżeli jesteś daleko. Wiecie, żeby znaleźć się w miejscu najświętszym, to tak naprawdę trzeba przejść wcześniej miejsce święte. Jeszcze parę innych miejsc trzeba przejść. A więc trzeba iść do przodu. Trzeba się rozwijać. Nie można stać w miejscu. Nie można już bazować na tym, że kiedyś się coś wiedziało albo słyszało. Dzisiaj musimy zacząć żyć. My dzisiaj musimy zacząć słowo wprowadzać w praktykę. A więc to, co do dzisiaj było moje, musi stać się nie w teorii Chrystusowe. Nie jest dla nas tajemnicą, że Dawid to obraz Pana Jezusa w Starym Testamencie, a Jonatan to ty i ja. I mam nadzieję, że w życiu niektórych z nas już ten czas nastąpił, ten czas przylgnięcia do Boga. Patrzysz na tego Dawida i widzisz to, czego inni nie widzą. Bracia Dawida mówią, a po co ten szczeniak tu przyszedł? A gdzie zostawił te kilka owiec swojego ojca? Ale Jonatan patrzy inaczej na Dawida. Jonatan widzi w Dawidzie to, czego jeszcze inni nie widzą. Wiecie, to masz widzieć w Chrystusie to, czego jeszcze inni nie widzą. Musisz zobaczyć w Chrystusie, że jedyna, już jedyna nadzieja w tym beznadziejnym świecie jest w Nim. A wiecie, na czym to przylgnięcie polegało? No między innymi na tym, że to wszystko, co dziś, do dzisiaj było twoje, jedno po drugim składasz pod krzyżem, oddajesz Dawidowi. Na dowód przyjaźni, na dowód tej miłości nieprawdopodobnej. Najpierw płaszcz, to co takie zewnętrzne, wierzchnie. A potem swoje ubranie, swój miecz. Wiecie, co to było dla wojownika walczyć nie swoim mieczem? To było straszne. Tego nikt nie robił. Wiecie, że nawet Dawid, dopóki mógł, to nie walczył mieczem Goliata. On go gdzieś tam złożył, kapłani go pilnowali, ale nie walczył nim. To nie był miecz szyty na jego miarę. Każdy potrzebuje swój miecz. Ale Jonatan swój oddaje Dawidowi. Oddaje mu łuk. Wiecie, jeżeli łucznik ma strzelać, on nie chce strzelać łukiem, z którego jeszcze nie strzelał. On chce mieć swój. Ten, do którego jest przyzwyczajony. Ten, na którym ćwiczył rok, miesiąc i więcej. W końcu pas. On jest szyty na twoją miarę. Jest twój. Jonatan jedno po drugim oddaje Dawidowi. Przylgnął do niego całym sercem, to znaczy umiłował go jak samego siebie. Jak człowiek miłuje samego siebie? No najbardziej jak to jest możliwe. Troszczysz się o siebie od rana do wieczora. Nawet jeżeli idziesz do pracy, to jest troska o twoje życie, o twoje potrzeby, o twoje jedzenie, o twoje ubranie, o twoje ciepło w domu. O siebie samych troszczymy się najbardziej. Jeżeli ktoś mówi, że umiłował kogoś jak siebie samego, to znaczy oddał mu życie, myśli, duszę, wszystko. tak umiłował Jonatan Dawida. Tak naprawdę myśl, która nam ma towarzyszyć dzisiaj, to jest tak, mamy umiłować Chrystusa. O Panu Jezusie jest napisane, kiedy chodził po ziemi, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Chciałoby się powiedzieć, jak siebie samego? Powiem inaczej, bardziej niż siebie samego. Bo swoje życie oddał, żeby nasze ratować. I wiecie, ten początek, który widzimy w kilku wierszach 18 rozdziału, to jest początek czegoś, co trwało długie lata. To też jest początek czegoś, co nie zawsze jest łatwe. Wiecie, ta wielka miłość Jonatana i Dawida, czy Jonatana do Dawida, tak naprawdę ich wzajemna miłość, ona przynosi czasami dyskomfort. Wiecie, kiedy zaczęły się coraz większe problemy między Saulem i Dawidem, ojciec Dawida ma, ojciec Jonatana ma w sercu skrajną nienawiść w stosunku do swojego syna za to, że on przyjaźni się z Dawidem. Pamiętacie taki moment, kiedy Saul bierze włócznie i rzuca we własnego syna? Bo nie może zdzierżyć tego, że on przyjaźni się z Dawidem. No Biblia mówi o tym. Nawet domownicy wasi prześladować was będą. Wiecie, kiedy umiłujemy naszego niebiańskiego Dawida, tak od początku do końca, będzie wiele dezaprobaty ze strony krewnych, ze strony znajomych, właściwie z każdej strony. Bo świat tego nie znosi, bo Saul tego nie znosi, bo piekło tego nie znosi, bo tak naprawdę w tej historii to Saul byłby takim obrazem królestwa ciemności dla nas. To diabeł przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać. I Saula widzimy wiele razy o tym, najczęściej w stosunku do Dawida, bo diabeł najbardziej nienawidzi Pana Jezusa. I Saul wiele razy brał tą włócznię i rzucał, i miał w sercu, żeby skończyć z tym Dawidem raz na zawsze. Tak jak diabeł skończyłby z Bogiem raz na zawsze, tylko nigdy nie jest wystarczająco silny. I to się nigdy nie stanie. Tak jak Saul nigdy nie pokonał Dawida, tak diabeł nigdy nie pokona Pana Jezusa. Pan Jezus jest zwycięzcą, który wyruszył, aby dalej zwyciężać. I my dzisiaj coraz częściej potrzebujemy patrzeć na te historie z objawienia, które uczą nas, że to Pan Jezus właśnie jest tym zwycięzcą, który ruszył, aby dalej zwyciężać. I On będzie zwyciężał aż do skutku. A potem zobaczymy, jak Jego nogi staną na Górze Oliwnej, bo On to obiecał i to się stanie. Ale to jeszcze jest kwestia czasu. My musimy przeżyć ten rok. My w tym roku, który się zaczął i w którym mamy więcej pytań niż odpowiedzi, my musimy nauczyć się żyć Bożym świętym życiem. My musimy nauczyć się tego, jak praktycznie przylgnąć do Boga. Co to znaczy w naszym życiu, żeby naprawdę ten płaszcz Mu oddać? Co to znaczy w naszym życiu, żeby naprawdę te kolejne rzeczy, nawet te najbardziej osobiste, twój miecz, twój łuk, twój pas, to wszystko, co wydawało ci się, że jest szyte na twoją miarę. Ale Jonatan to wszystko oddaje Dawidowi. Wiecie, co jest ważne w tej historii? Że ta historia ma bardzo długą i błogosławioną kontynuację. I dla nas jest ważna ta myśl błogosławioną. Kontynuację. Wtedy, kiedy ta przyjaźń się urodziła i ona trwała i od samego początku Jonatan troszczy się o to, żeby Dawid był bezpieczny. Jonatan jest takim orędownikiem przed swoim ojcem dla Dawida. Jonatan idzie do domu i próbuje wyczuć, w jakim humorze, w jakim nastawieniu jest jego ojciec, jakie ma myśli, jakie ma plany. I każdą tą myślą, każdym planem Dawid dzieli się z Jonatanem. Jonatan dzieli się z Dawidem. Oni tak naprawdę mają jedno wspólne życie. To te ich życie, one, te dwa życia zostały przeplecione ze sobą, powiązane ze sobą. I wiecie, co jest niezwykłe w tej historii? Że ta przyjaźń sięga aż za grób. No, to my, zbawieni w wieczności, to my sięgamy aż za grób. Ta historia też sięga aż za grób. No, oni sobie obiecali, że będą się troszczyć o siebie nawzajem, o swoje potomstwo, o kolejne pokolenia. I wiecie, to nie były tylko słowa. Kolejna rzecz, której z tej historii chcemy się nauczyć, że w życiu Dawida i Jonatana to nie były tylko słowa. Kiedy Dawid obiecał swoją przyjaźń, wierność, błogosławieństwo w stosunku do Jonatana, przyszedł czas, że Jonatan umiera. No, mógł Dawid powiedzieć, cóż, każde przymierze kończy się śmiercią. Myśmy całkiem niedawno w środę o tym czytali. A więc już mnie nie obowiązuje? Obowiązuje. Bo oni zawarli przymierze sięgające aż za grób. Ty ze swoim Zbawicielem zawarłeś przymierze, które sięga aż za grób. I to, co jest naszą nadzieją największą, to jest to, co jest z tamtej strony, nie z tej. Tak, Pan Jezus obiecał też z tej strony nas przeprowadzić, doprowadzić do końca. Nie zostawię was i nigdy was nie opuszczę. Choć czasami ludzie mają takie wrażenie, że zostali opuszczeni. Jonatan umiera. Mija czas. Dawid już jest wielkim królem. Spokojnie mógł zapomnieć. Mógł też powiedzieć, no cóż, Jonatan dawno nie żyje, więc historia się skończyła. Kiedyś ten wielki król siedzi, myśli. Jonatana nie ma, ale on ciągle jest w jego sercu. I mówi tak do swoich podwładnych. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula? A dowódca wojska mówi, nie, nie, nie trap się królu, już wszyscy zostali zabici. Wszyscy twoi wrogowie zostali uniesieni. Nie, 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 nie o to mi chodziło. Czy jeszcze pozostał ktoś z domu Saula, żeby mu mógł wyświadczyć łaskę Bożą? Ale jak, królu? Przecież to był twój największy wróg. To on próbował dniami, tygodniami, miesiącami i latami cię zabić. Czy pozostał ktoś jeszcze z domu Saula, żeby mu mógł wyświadczyć łaskę Bożą? On ci nie wyświadczy łaski Bożej. Nie przerywaj, przyjacielu. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, żeby mu mógł wyświadczyć łaskę Bożą ze względu, uwaga, na Jonatana, mojego przyjaciela? To już co to znaczy? To jest to, co Bóg Ojciec myśli o tobie. Myśli o tym, żeby wyświadczyć ci łaskę Bożą ze względu na Jezusa, twojego Zbawiciela. Czy cieszysz się tym dzisiaj? Czy to jest ufność, która ci pomaga wejść z nadzieją w wiek, w rok 21? Wiecie, nie wchodzimy bez nadziei. Nie wchodzimy. Tak, jakieś obawy są. Jakaś niewiadoma jest, jakaś niewiedza jest, co robić, czego nie robić. Ale jeżeli On uczyni ze mnie świątynię, jeżeli w tej świątyni zamieszka Duch Święty, jeżeli Duch Święty wprowadzi cię we wszelką prawdę, jeżeli cię obdarzy swoimi darami, a tam będzie również dar mądrości, dar rozeznawania duchów. Wiecie, że dzisiaj potrzebujemy tego chyba bardziej niż kiedykolwiek w swoim życiu potrzebowaliśmy? Jest takie miejsce, które też w związku z naszym dzisiejszym przesłaniem przeczytałem w ostatnim czasie i ujęło mnie do granic możliwości. Otwórzmy piątą Księgę Mojżeszową. W czwartym rozdziale od pierwszego wiersza czytamy tak. A teraz, Izraelu. I oczywiście w pierwszej kolejności wtedy zostało to zapisane dla Izraela, ale Biblia mówi, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. A więc jest to te obietnice starotestamentowe, one też są w wielu dziedzinach życia obietnicami dla dzisiejszego Kościoła. Aż trudno mi było znaleźć lepsze słowo na dzisiejszy poranek niż to. A teraz, Izraelu, a teraz, bracia i siostry, a teraz, bracia i siostry, zrób tawy. I ci wszyscy, którzy nas słuchają, tak naprawdę nie mamy pojęcia nawet gdzie. Posłuchaj. Jest taki tekst, który mówi, nastaw się na słuchanie, kiedy idziesz do domu Bożego. Czemu tak jest napisane? Bo częściej ludzie w Kościele nie słuchają niż słuchają. Jest wielu ludzi, którzy przez całe nabożeństwo myślą o zupie, która została na piecu, o dobrej kawie po obiedzie, o niezrobionych rzeczach, o tym, co w firmie jest do ogarnięcia. Nie wiem, co mówię. Myślicie, że mnie to nie dotyczy? Że mi się takie rzeczy nie zdarzały? Że ja nie muszę kontrolować swoich myśli? One próbują się rozbiegać w każdej chwili i przy każdym stażu wiary. Bo diabeł przyszedł, żeby kraj zabijać i zatracać. On chce rozproszyć ciebie i chce rozproszyć mnie. I obojętnie, czy cię rozproszy ptak, który przeleciał, czy dziecko, które przyszło, czy ktoś, kto tam kaszle gdzieś po mojej lewej, użyje czegokolwiek, żeby rozproszyć nasze myśli, żeby odwieźć nas od tego, co najważniejsze. I dlatego jest napisane, kiedy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie, bo to jest cenniejsze niż złoto, srebro, cokolwiek. Nie przeszkadza mi, że kaszę, nie przejmuj się. Żartowałem. A teraz, bracia i siostry, posłuchajcie ustaw, praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie. Czy my dzisiaj chcemy zachować życie? Czy my dzisiaj chcemy zachować nasze duchowe życie? Czy my chcemy być tymi, którzy wytrwają aż do końca? Ja myślę, że oczywiście tak. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Abyście zachowali życie, weszli w posiadaniu, wzięli w posiadanie ziemię, którą daje wam Pan Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. No więc przyjmujemy tylko czyste słowo. Nie dodajemy tam żadnych ludzkich pomysłów i wyobrażeń. Niczego z tego nie ujmiecie. To może jest jeszcze ważniejsze, bo my częściej chyba ujmujemy niż dodajemy. No bo pewne rzeczy lubimy w Kościele i je akceptujemy, ale pewne rzeczy, no ja tego nigdy nie robiłem, nie? Ja nigdy się głośno nie modlę w zborze, niektórzy mówią. Ja nigdy nie chodzę w środę, niektórzy mówią. Ja nigdy nie jeżdżę na plenerowe ewangelizacje, bo mam inny pogląd na temat ewangelizacji. A tu jest napisane, niczego nie dodacie, niczego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, który ja wam nakazuję. Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Baal Peora, jak każdego, który poszedł za Baal Peorem, Pan, wasz Bóg, wytępił spośród ciebie. I teraz uwaga. Jeżeli macie Biblię otwarte, to patrzcie na wiersz czwarty. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Wow. To jest dlatego takie ważne, bo czasami nam się wydaje, że no pewne rzeczy, no to jakieś tam widzimisię pastorów, starszych, którzy by chcieli, mają pomysły. Wiecie, tak naprawdę tu chodzi o ciebie. Tu chodzi o twoje życie. Tu nie chodzi o to, żeby coś ci zabrać, żeby coś ci nakazać, żeby coś się, do czegoś cię zmusić, żeby ci wmówić, że masz się modlić, albo masz się nie modlić, albo masz jechać, albo masz nie jechać. Wiesz, o co tu chodzi w tej historii? Dlaczego należy przestrzegać tego, co należy? Dlaczego należy odrzucić to, co należy? Dlaczego należy być posłusznym? Dlaczego nie należy iść za balami tego świata, a jest ich tyle dzisiaj? To nam się wydaje, że Baal to jakaś tam postać z przeszłości. Każdy ma swoich dzisiaj pełno wokół siebie. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Patrzcie. Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi nakazał Pan, mój Bóg, abyście tak jak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie, przestrzegając ich, spełniając je, gdyż one są mądrością waszą, roztropnością waszą, waszego ludu. Tak naprawdę gwarancją dotarcia do końca. Wy, którzyście przylgnęli, żyjecie. Wiecie, czemu potrzebujemy, czy z jakiego powodu chcemy, żeby rok 2021 był rokiem przylgnięcia do Boga? No właśnie czwarty wiersz o tym mówi. Bo ci, którzy do Niego przylgnęli, wszyscy zostali przy życiu. Jeżeli chcemy się tu spotkać za rok, jeżeli ten świat będzie istniał, to gwarancją tego, że się tu znajdziemy, a nie będziemy w głębokim świecie. Bo to nie chodzi o to, że fizycznie umrzemy. Tak, oni, to był Stary Testament, oni fizycznie poumierali. Ale tu chodzi o nasze duchowe życie. Tu chodzi o to, żebyśmy, kiedy przyjdzie rok 2022, żebyśmy tu wszyscy świadomie, z wyboru, byli, żyjąc duchowo. To jedyną gwarancją, że to się stanie, jest nasze przylgnięcie do Boga. Jest robienie tego, co robił Jonatan w stosunku do Dawida. Jest oddawanie Bogu każdej sfery, każdej dziedziny twojego i mojego życia. Nawet to, co ci się wydaje najbardziej prywatne, najbardziej osobiste, twój miecz, twój pas, twój łuk, to czym zarabiasz, to czym żyjesz, pracujesz, co jest twoim hobby, co jest owocem twoich marzeń przez dziesięciolecia, cokolwiek by to nie było. Jeżeli zrobimy jak Jonatan, jeżeli umiłujemy naszego niebiańskiego Dawida jak samego siebie, jeżeli przylgniemy go, pokochamy go i nie będzie żadnej innej miłości i żadnego innego celu w naszym życiu, to wiecie, co tu jest napisane? Będziemy żyli. Zobaczycie, jak wielu ludzi za rok nie będzie żyło. Nie chodzi mi o fizyczną śmierć. Chodzi mi o ludzi, którzy może jeszcze dzisiaj są w zborach, ale za rok ich nie będzie. Bo w tych czasach, jeżeli nie przylgną, nie przetrwają. Jeżeli tak już było w Starym Testamencie, to 1000 razy bardziej jest dzisiaj. I dlatego życzę nam, bracia i siostry, modlę się o to z całego serca. To jest moim pragnieniem, moim marzeniem, moją tęsknotą i moją modlitwą, żebyśmy się go uchwycili. Tak jak tonący chwyta się cokolwiek jest pod ręką. Żebyśmy przylgnęli do Niego, żeby nasze życie było powiązane, przeplecione, sklejone, przylgnięte tak bardzo, jak bardzo to jest możliwe i niech nam Pan Bóg w tym to pomoże. Amen.